на чтобы уехать через храм и через Бога. Chciałbym Państwa dzisiaj zainteresować taką postacią, figurą wyciągniętą z Pisma Świętego i będziemy próbować zorientować, czy przy pomocy tej figury, tej postaci będzie łatwiej zrozumieć to, co się dzieje w tej chwili w świecie, w naszej ojczyźnie i także w naszym Kościele. To jest figura, to jest postać, na którą powołujemy się z ogromną ostrożnością i z ogromną także roztropnością, bo to jest postać, którą łatwo przebrać w szatki operetkowe, zrobić z tego satyrę, albo też popaść w jakąś niezdrową przesadę. Jest to figura, jest to postać Antychrysta. Czy on nam wyjaśnia to, co się dzieje w naszym Kościele? Będę próbował zapytać się różnych ludzi, różne postaci z naszej tradycji katolickiej. Zostałem tutaj przedstawiony jako ktoś, kto ma coś wspólnego z księdzem Dolino, Ruotolo. Utrzymuję cały czas kontakt z jego kościołem, gdzie spoczywa na polu Matki Bożej z Lourdes i świętego Józefa, księdzem Pasquale Rea, który jest tam proboszczem, i także z Gracją, bratanicą księdza Dolindo, no takim najpoważniejszym kustoszem jego pamięci, która ma w tej chwili 95 lat. I ma taką pamięć i niesamowitą umysłowość. Pan Bóg ją trzyma w takiej formie, prawdopodobnie właśnie ze względu na tę rolę, która została jej powierzona. Mówię to dlatego, że jutro jest kolejna rocznica narodzin do nieba księdza Dolindo. On zmarł 19 listopada i już 53 lata temu. I wytworzyła się tradycja u nas w Polsce, że przy tej okazji gromadzimy się na Jasnej Górze. Jutro będzie dzień poświęcony księdzu Dolindo u Matki Bożej na Jasnej Górze. O godzinie 14 będzie msza święta w kaplicy Matki Bożej z użyciem, jak co roku, pieśni oraz części stałych skomponowanych przez księdza Dolindo i potem także w Bazylice koło godziny 15 będzie koncert. Ksiądz Dolindo poza tym, że zostawił nam komentarz do wszystkich ksiąg Pisma Świętego i zostawił nam bardzo dużo tekstów wspaniałych, to zostały także nuty. I był kompozytor, komponował, zwłaszcza wtedy, kiedy spadały na niego kary kościelne, nieuzasadnione i odbierane mu były możliwość głoszenia Słowa Bożego, spowiadania, odprawiania mszy świętej. Więc wtedy pracował jako organista i uzyskałem partytury od rodziny Ruotolo i co roku jest teraz okazja, żeby przedstawić kolejną część, kolejną partyturę. W tym jutro na Jasnej Górze wybrzmi po mszy świętej piękna missa Requiem, skomponowana przez księdza Dolindo, poza Neapolem, absolutna premiera światowa. Jest transmitowane wszystko na łączach jasnogórskich przez internet, natomiast telewizja Trwam przyjeżdża i nagrywa wszystko, ale kiedy pokażę, no to sam Pan Bóg raczej wiedzieć. Kochani, święty Augustyn w swoim dziele Państwo Boże napisał, że żyjemy rozciągnięci między dwiema miłościami. Z jednej strony to jest miłość do Boga, tak radykalna, że posunięta aż do pogardy samym sobą, a z drugiej strony to jest miłość do siebie samego tak mocna, że posunięta aż do pogardy Boga. I święty Augustyn mówił, że wokół tych dwóch miłości są zbudowane dwa miasta albo dwie cywilizacje. Jedno nazywał Jerozolima, drugą nazywał Babilon. Albo nazywał też Państwo Boże i Państwo Demona. Kościół Chrystusa i Kościół Antychrysta. Nasze życie, mówił Augustyn, odbywa się, toczy się między tymi dwoma biegunami. Pozwalamy się przenikać tym dwojakiego rodzaju miłością. I żeby się zorientować, gdzie jesteśmy, niech każdy się zapyta, mówi święty Augustyn, co kocha, a pojmie, do której cywilizacji należy. Chrystus na końcu czasu będzie nas sądził z miłości. O tym mówił między innymi święty Jan od Krzyża. Jakiego rodzaju miłość nas inspirowała? Co nas popychało do przodu? Wtedy się okaże. Człowiek jest postawiony między nieustannym wybieraniem dobra i zła, grzechu i świętości, ale jesteśmy całkowicie bezsilni, żeby samodzielnie dokonać tego wyboru. Nie tylko nie wiemy nieraz, co jest dobre i co złe, a nawet jeśli wiemy, to sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie zająć stanowiska. Dlatego radykalnie i całkowicie potrzebujemy Chrystusa. Potrzebujemy Chrystusa, żeby nas pociągnął i uzdolnił do pełnienia dobra. Dlatego Chrystus, wychodząc naprzeciw tej naszej bezsilności, stanął jako całkowity Zbawiciel. Dana mi została wszelka władza w niebie i na ziemi. Chrystus nie tylko zwyciężył zło, zwyciężył grzech, zwyciężył śmierć, wrócił z martwych stały, ale także powołał do istnienia Kościół. I w tej chwili Chrystus, żeby poddać nas działaniu swojej mocy, włącza nas do swojego Kościoła. Kościół Chrystusowy wyłonił się z Jego przepowiadania, z Jego cudów, ale przede wszystkim z Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Chrystus i Kościół wzajemnie się potrzebują, wzajemnie się zakładają. Jeśli Kościół jest Kościołem prawdziwym, to wtedy będzie widać na nim twarz Chrystusa. Będzie jaśnie Jego światło. Co zrobić w sytuacji, gdy w tym Kościele pojawia się grzech? Kiedy zaczyna jakby dominować zło? Wiele gorszących grzechów, nawet bijącej w oczy niewiary. Jak wytłumaczyć to, że w wielu miejscach wierni nie ufają już Bogu żywemu? Postępują wbrew Ewangelii, bardzo często także rezygnując z nauczania tego, co do tej pory nauczał Kościół. Jak zrozumieć to, że dzisiaj nieraz spotykamy się z naukami zaprzeczającymi nauczaniu Jezusa Chrystusa? Kardynał Józef Ratzinger pisał jednego razu, napisał coś takiego. Wydaje mi się, że Kościół czekają ciężkie czasy. Jego właściwy kryzys dopiero się zaczął. Trzeba się liczyć z poważnymi wstrząsami. W 1972 roku, 29 czerwca, na spotkaniu ze studentami Seminarium Lombardzkiego, papież Paweł VI, to były lata jeszcze trwającej euforii posoborowej, Ojciec Święty wszystkich zaskoczył swoją diagnozą, którą wtedy postawił. Powiedział mianowicie coś takiego. Moglibyśmy powiedzieć, że przez jakąś tajemniczą szczelinę, ale nie jest wcale tajemnicza. Przez jakąś szczelinę do Kościoła Bożego wdarł się dym szatana. Pojawiło się zwątpienie, niepewność, kłopoty, niepokój, niezadowolenie, kłótnie. To samo słyszymy między innymi z ust wielu wizjonerów, na przykład siostra Agnes Sasagawa, wizjonerka Matki Bożej z Akita, z Japonii. Pisała coś podobnego. Działanie diabła przeniknie także do Kościoła. Także kardynałowie będą się zwalczać nawzajem, podobnie też biskupi. Kapłani, którzy oddają mi cześć, będą pogardzani i zwalczani przez swych współbraci. Kościoły i ołtarze będą plądrowane. Kościół będzie pełen miłośników kompromisów. Diabeł zaś będzie nakłaniał wielu kapłanów i dusze Bogu poświęcone do porzucania służby pańskiej. Coś podobnego też mówił mistyk wybraniec Matki Bożej, ksiądz Ottavio Michelini. Szatan zaciemnił umysły wielu z tych, którzy stali na czele struktur, a którzy powinni pełnić posługę duszpasterstwie zbawienia. Zgromadzenia, zakony, seminaria, klasztory, kolegia, szkoły, plebanie, kościoły. Piekielny dym dotarł wszędzie. Zresztą dym jest jak woda. Widzisz, że napływa, lecz nie wiesz skąd. Czai się, przenika, brudzi, bez jakiegokolwiek sygnału. Takie było i takie jest działanie szatana. Zainfekowane seminaria? I to ile? Zainfekowane zakony? To samo. Swąd piekielny rozszedł się wszędzie, nie oszczędzając nawet Watykanu. To jest przesłanie z 12 czerwca 1976 roku. Jak to wszystko zrozumieć? Jak nie ulec pokusie zniechęcenia? Albo chęci opuszczenia Kościoła? Czy w tym Kościele działa jeszcze Duch Boży? Chciałbym w tym miejscu przywołać pewnego teologa z drugiej połowy IV wieku, Tychomiusza. On miał wielki wpływ na świętego Augustyna i także na powstanie jego wielkiego dzieła Państwo Boże. Papież Benedykt XVI przywołał Tychomiusza w cyklu swoich katechez poświęconych wielkim teologom pierwszego tysiąclecia. Tychomiusz nazwał go nawet wielkim teologiem. Tychomiusz doszedł do przekonania, że Kościół stanowi ciało dwuczęściowe. Jedna część należy do Chrystusa, ale jest też druga część Kościoła, która należy do szatana. Innymi słowy, istnieją w Kościele jakby dwa aspekty, lewy i prawy, winny i błogosławiony. Oba stanowią jedno ciało. Pieśń nad pieśniami mówi: Fusca sum et decora, śniada jestem, lecz piękna córki jerozolimskiej. Nie patrzcie na mnie, żem śniada, że mnie spaliło słońce. Synowie mej matki rozgniewali się na mnie, postawili mnie na straży winnic, a ja mej własnej winnicy nie ustrzegłam. Łaska i grzech w jednej wspólnocie, w jednej strukturze. Święty Augustyn wolał rozgraniczać te dwie rzeczywistości wewnątrz jednej struktury ciała, mistycznego ciała Chrystusowego. Co najwyżej mówił tylko, że Kościół jest złożony, per mixta, z dobra i zła. Chodzi właśnie o te dwa bieguny, o te dwie cywilizacje, Jerozolimy i Babilonii. Tychomiusz natomiast uważa, że jest to jedno ciało, ale zbudowane z dwóch wyrazistych części. Kościół jest zarazem Kościołem Chrystusa i Kościołem Antychrysta. Już o Tychomiuszu pisał Józef Ratzinger w 1953 roku i napisał coś takiego. Stąd wniosek, że Antychryst należy do Kościoła. Wzrasta w nim i z nim aż do wielkiego discessio, czyli rozdzielenia, które nadejdzie wraz z ostatecznym, definitywnym rewelacją, czyli ukazaniem się powracającego Chrystusa. Mamy zatem Kościół czarny, Eklezja Fusca, złożony ze złych, ciało szatana, oraz Kościół ludzi poddających się zbawieniu w Chrystusie, Eklezja Decora, czyli Kościół piękny, ciało Chrystusa. Oba te ciała są nierozdzielne. Od męki Chrystusowej aż do chwili, gdy Kościół ostatecznie zostanie uwolniony od tajemnicy nieprawości, ukaże się wtedy światu człowiek nieprawości. Kim jest ów człowiek nieprawości? Kiedy zajrzymy do jednego z najstarszych fragmentów Nowego Testamentu, drugiego listu świętego Pawła do Tesaloniczan, w drugim rozdziale słyszymy coś takiego. Niech was żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten, czyli dzień pański, nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo, apostazja. I nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia. Po grecku to brzmi hoantropos tes anomias. Vulgata po łacinie to tłumaczy jako homo peccati albo iniquus. Dosłownie anomos, czyli człowiek pozbawiony prawa. Który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem, lub tym, co odbiera cześć, także zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tutaj greckie, pada greckie słowo katechon. Vulgata to tłumaczy po łacinie jako qui tenet, quid detineat, czyli ktoś, kto powstrzymuje. Albo objawił się w swoim czasie, albowiem już działa tajemnica bezbożności. Mysterium tes anomias. W Wulgacie to brzmi mysterium iniquitatis. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, katechon, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się niegodziwiec, czyli ten anomos, człowiek bez prawa, którego Pan Jezus gładzi tchnieniem swoich ust i w niwecz obrócie objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się Jego towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. Tu kończy swój wywód święty Paweł. A więc z tak zwanym końcem czasów wiąże się pojawienie się tej biblijnej postaci anomosa, czyli człowieka nieprawości. Natomiast kiedy zajrzymy sobie do innych fragmentów Nowego Testamentu, zwłaszcza do listów świętego Jana, tam pada inne określenie, mianowicie antychryst. Występuje on czasami w liczbie pojedynczej jako antychrystos, innym zaś razem w liczbie mnogiej jako antychristoi. W innym miejscu zaś tego samego listu, w rozdziale 4, pojawia się określenie duch antychrysta. I jeszcze to powróci po raz trzeci w drugim liście świętego Jana, gdzie święty Jan pisze tak. Dzieci, jest już ostatnia godzina i jak słyszeliście, antychryst nadchodzi, bo to teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów. Wyszli oni spośród nas, lecz nie byli z nas. Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna. W dalszej kolejności święty Jan dodaje. Umiłowani, nie każdemu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga. Żaden zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga. I to jest duch antychrysta, który, jak słyszeliście, nadchodzi i już teraz przebywa w świecie. Święty Paweł mówi, jak wam wcześniej mówiłem. Święty Jan mówi, jak słyszeliście. Możemy się domyśleć, że często o tym była mowa w Kościele pierwotnym. To był znany pierwszym chrześcijanom temat. Antychryst w wydaniu świętego Jana jest całkowitym neologizmem. Etymologia tego określenia według świętego Izydora z Sewilli oznacza tego, kto jest przeznaczony do sprzeciwiania się Chrystusowi, a nie, jak twierdzą niektórzy współcześni, tego, który poprzedza Chrystusa. Tu jest różnica w takich dwóch słowach greckich, anti albo ante. Anti znaczy przeciwny. Kontra, ante, znaczy ten, który poprzedza. Zdecydowanie chodzi o przeciwnika. Jeśli Chrystus jest pełen łaski Boga, to antychryst jest pełnią grzechu. Naprzeciwko prawdy lokuje się kłamstwo. Święty Paweł nie znał tego pojęcia i nie używał antychryst. Natomiast bardzo wielu ojców pierwszych wieków chrześcijaństwa posługuje się nim, tacy jak święty Ireneusz, Hipolit, Orygenes, Tertulian, święty Augustyn. Chętnie posługiwali się tym pojęciem, mając zawsze na myśli pojedynczą postać. Chodzi, Tychomiusz natomiast mówi o Kościele, Eklezja Fuska. W odróżnieniu od Eklezja Dekora. Chodzi o złych i obłudników będących w Kościele, aż liczba ich utworzy wielki lud antychrysta. Święty Augustyn przy tej okazji nieraz mówił, że antychryści są w nas. Jest to tajemnica grzechu ukrytego. Wielu niewierzących według wielkiego ojca kościoła Skipony, opuści kościół, lecz antychryst pozostanie w nim ukryty do końca, aż zostanie zdemaskowany. Starożytni nieraz mówili corruptio optimi pessima, czyli najgorsze jest zepsucie tych najlepszych. Sekret owego wielkiego ludu antychrysta próbował też wyjaśnić w innym czasie Fiodor Dostojewski. Mianowicie w legendzie o wielkim inkwizytorze w Bracia Karamazow. Rzuca światło na niektóre środowiska kościelne, które usiłują pozbyć się spośród siebie Chrystusa. Otóż w rozmowie dostojnika kościelnego z Sewilli z Jezusem padają takie słowa. 15 wieków męczyliśmy się z tą wolnością, którą nam przyniosłeś. Ale teraz to się skończyło i skończyło się na zawsze. Po cóżeś teraz przyszedł nam przeszkadzać? Nikt tak sobie nie zasłużył na stos jak ty. Jutro cię spalę. Idź i nie przychodź więcej. Nigdy nie przychodź. Nigdy, nigdy. 22 kwietnia 2009 roku papież Benedykt XVI, to jest symboliczne, bo to jest na 2 miesiące przed jego takim charakterystycznym gestem złożenia swojego paliusza na grobie Celestyna V. Celestyn V, przypomnę, to był papież wcześniej, który złożył urząd Piotrowi. Wtedy papież powołuje się na tego właśnie teologa z IV wieku, Tychomiusza. Przy okazji katechezy, która jest poświęcona innemu wielkiemu teologowi, Ambrożemu Audbertusowi. Ten także dotarł, jak mówi papież Benedykt, do przekonania, że Kościół jest ciałem dwuczęściowym. Jedna część należy do Chrystusa, druga zaś do diabła. Nie bez znaczenia pozostaje powoływanie się przez papieża na tak dramatyczne figury. Jeszcze w roku jubileuszowym, 2000, jeszcze jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, Józef Ratzinger, komentując dokument Jana Pawła II Pamięć i Pojednanie, przywołał 33. pieśń o czyśćcu z Boskiej Komedii Dantego, w której na wozie kościoła autor umieścił także antychrysta. Z tej to przyczyny, jak powiedział wtedy Ratzinger, Kościół zawiera także w sobie swoje przeciwieństwo. Przez to pokazuje się zbrudzony w swoich dziejach. Zawsze jednakże Kościół ma świadomość własnych grzechów, co oczywiście nie przeszkadza przeciwnikom nieustannie go za wszystko atakować. Najmocniejsze oskarżenia do tej pory zawsze szły w stronę Kościoła ze strony środowisk protestantów oraz oświeceniowców. Osądzali Kościół jako całkowicie zepsuty i zniszczony. Tego samego roku kardynał Józef Ratzinger na jednym z ostatnich spotkań jubileuszowych poświęconych katechetom, nauczycielom religii, katechistom, ewangelizatorom podzielił się z nimi cennym spostrzeżeniem. Otóż powiedział tak: antychryst mówi zawsze we własnym imieniu. I swoją działalnością robi wszystko, żeby sobą zasłonić Chrystusa. Tymczasem sam Jezus w swojej działalności wszystko odnosił do Ojca. Wszystkie Jego słowa, wszystkie Jego czyny Jezus mówił, to nie ja czynię, to Ojciec czyni przeze mnie. To, co wam mówię, nie mówię ja, ale mówię wam to, co słyszę od Ojca mojego niebieskiego. Dlatego sposobem życia prawdziwego głosiciela Ewangelii winna być następująca zasada. Za dnia przepowiada, nocą się modli. Jezus nie zbawił świata pięknymi słowami, ale oddaniem życia. Przy tej okazji też pozwólcie, że przywołam inną postać jeszcze mojego ulubionego kaznodzieja amerykańskiego, kandydata na ołtarze, arcybiskupa Fultona Sheena. Otóż Sheen napisał bardzo wiele rzeczy, ale taką jedną z najbardziej profetycznych książek, ją mamy już w języku polskim, jest książkę, którą napisał w 1948 roku. komunizm i sumienie Zachodu. I tam właśnie też powołuje się na figurę Antychrysta. Proszę posłuchać, co mówi Szymon. Antychryst nie będzie nosił czerwonych rajstop, nie będzie wymiotował siarką, nie będzie nosił trójzębu, ani nie będzie machał napiętym ogonem, jak Mefistofeles w Faustie. Ta maskarada pomogła diabłu w przekonaniu ludzi, że nie istnieje. Kiedy go nikt nie rozpoznaje, tym większy wywiera wpływ. Jego zadaniem jest wmówić nam, że nie ma innego świata poza tym tutaj. Logika postępowania szatana jest prosta. Mówisz im, jeśli nas przekona, że nie ma nieba, jest tylko ta rzeczywistość tutaj, to proszę zwrócić uwagę. Jeśli nie ma nieba, nie ma piekła. Jeśli nie ma piekła, nie ma grzechu. Jeśli nie ma grzechu, to znaczy nie ma sądu. A jeśli nie ma sędziego, to zło może być dobrem i dobro może być złem. To, co do niedawna było traktowane jako grzech śmiertelny, jako czyn wołający o pomstę do nieba, dzisiaj może być stawiany jako przykład, jako wzór, jako model, przedmiot błogosławienia. Tak samo to, co do niedawna jeszcze było traktowane jako coś najszlachetniejszego, najznieśliwszego dla ludzi, choćby dziewictwo albo wierność małżeńska, dzisiaj jest wyśmiewana i traktowana jako coś absolutnie nieprzystającego do naszej cywilizacji. Ponadto, dalej Fulton Sheen, ponadto nasz Pan zapowiedział, że będzie on starał się do niego tak upodobnić, że zwiedzie nawet wybranych. Pod jaką postacią przyjdzie, aby pozyskać wyznawców dla swojej religii? Jako wielki humanista. Będzie mówił o pokoju, o dobrobycie, o dostatku. To jest pokusa nowej religii bez krzyża. Liturgii bez przyszłego świata, która zwróci Cezarowi nawet to, co należy do Boga. Jego religią będzie braterstwo ludzi bez ojcostwa Boga. Zwiedzie tym także wybranych. Stworzy antykościół, który będzie małpowaniem kościoła, ponieważ on, diabeł, jest małpą Boga. Będzie on miał wszystkie cechy kościoła, ale będzie pozbawiony jego boskiej treści. Będzie to mistyczne ciało Antychrysta, które na zewnątrz będzie przypominało mistyczne ciało Chrystusa. Proszę zwrócić uwagę w diagnozie sługi Bożego Fultana Sheena. Antychryst unika krzyża. Jezus natomiast uczył swoich uczniów logiki ziarna rzuconego w ziemię. Po ile umrze, wyda owoc. Rodzenie nowych chrześcijan, nowych wyznawców zawsze wiązało się z akceptowaniem tak zwanych bólów rodzenia. Nie damy innym życia, o ile nie zgodzimy się stracić własnego. Wielką pokusą dzisiejszego człowieka jest chęć wydestylowania Jezusa na naszą miarę tak, aby stał się do przyjęcia i do pojęcia według kryteriów naszego społeczeństwa i naszych wyobrażeń. W takiej drobnomieszczańskiej, wygodnej wyobraźni krzyż nie ma sensu. Właśnie w takie zabiegi wpisuje się duch Antychrysta. Kiedy należy spodziewać się nadejścia owych czasów ostatecznych, eschatologicznych, o których wspomina święty Paweł? Jeden z niemieckich teologów przełomu XIX i XX wieku, Ernest Troeltsch, gorzko zauważył, że Kościół już od dawna zamknął swój eschatologiczny urząd, zajmując się tymczasowością. Eschatologia oznacza koniec czasów powstrzymujących wszelkie działania. Definitywny paraliż wydarzeń historycznych, ale może też oznaczać coś innego. Coś, co dzieje się niejako podskórnie, równolegle z ludzkimi dziejami, co zmierza do nadania ostatecznego sensu sprawom ziemskim, nakierowanie ich na ostateczny cel, jakim jest życie wieczne. Święty Paweł w tym sensie przestrzegał: niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo, czyli apostazja, i nie objawi się człowiek grzechu. Chodzi o dramat, który dzieje się w naszej historii. W każdym jego momencie w grę wchodzi zbawienie bądź potępienie człowieka. Życie wieczne to nie żarty. Nieraz lubił powtarzać ksiądz Dolindo. Należałoby się zastanowić w tym kontekście, czy zapowiadane przez Tychomiusza wielkie discessio, czyli to rozdzielenie, ma dotyczyć czegoś w odległej przyszłości, czy też czegoś, co dzieje się już teraz, tutaj pośród nas. Bo jeśli to się dzieje już teraz, to znaczy, że w grę wchodzi ukierunkowanie życia chrześcijanina, poczynając od papieża, a kończąc na ostatnim, najbardziej skromnym katoliku, na jego ostateczne cele, czyli na adorację, na modlitwę i na krzyż, na Kościół należący do Chrystusa. Kościół nie przeżyje, jeśli biernie będzie odkładał tę sprawę na koniec czasów. Jeśli świadomie usiłuje się zignorować tę rzeczywistość, wówczas Ecclesia Fusca, czyli Kościół ten właśnie mroczny, weźmie górę nad Ecclesia Decora, czyli tym kościołem pięknym, świętym. Wtedy też eschatologia znajdzie się na przegranej. Jeszcze chciałbym przywołać jedną postać, którą poznałem osobiście. Massimo Cacciari. Jeden z najsłynniejszych filozofów, profesorów filozofii we Włoszech, był wieloletnim burmistrzem Wenecji. Agnostyk. Można było wiedzieć Cacciaremu do kościoła nie po drodze. A jednocześnie słyszałem od wielu ludzi Włochów, że nikt z taką fascynacją i z takim zaangażowaniem nie potrafi mówić o Chrystusie jak Cacciari. Nic dziwnego, że papież Benedykt, kiedy prezentował pierwszy tom swojego Jezusa z Nazaretu, do prezentacji zaprosił Cacciariego. Massimo Cacciari uważa, że wycofanie się papieża Benedykta XVI z papieskiego urzędu w 2013 roku, poza wyczerpaniem sił fizycznych i duchowych tego człowieka, może oznaczać to, iż Kościół nie jest w stanie sprostać zadaniu, nie jest w stanie powstrzymać sił Antychrysta w Kościele. Głównym zadaniem papieży w przyszłości według niego będzie rzucenie wyzwania Antychrystowi. Dziś natomiast mamy do czynienia z wtargnięciem postnowoczesności do naszego myślenia i naszej wrażliwości. W Apokalipsie Antychryst jest przedstawiony jako bestia, która wyłania się z wód piany morskiej. Ta bestia wyłaniająca się z morza jest skojarzona z elementem tego, co jest płynne. Dzisiaj ta poznowoczesność, czy światowość, która się wdziera do naszego kościoła, można porównywać z czymś płynnym, nieustannie zmieniającym się, przyjmującym nieuchwytną postać. Płynność stała się jakby kluczem służącym do opisu dzisiejszego naszego świata. Chodzi o nieunikniony proces zmian, modeli kulturowych, struktur, zachowań społecznych, które powodują, że dzisiejszy styl życia, relacje, organizacje, system produkcji, wartości, środki komunikacji mają niewiele wspólnego albo coraz mniej wspólnego z tym, co znamy z przeszłości. Wielu ludzi dzisiaj mówi, na przykład księży też, mówią, że co powoduje, że im opadają skrzydła, że wytracają gorliwość, co powoduje, że dzisiaj jakby misje też słabną. Wielu rodziców też nie wie, w jaki sposób przekazywać wiarę dzieciom. Idą na przegraną. Dlaczego? Bo nie wiedzą, na czym stoją. Bo wszystko staje się płynne, relatywne, umowne. Dzisiejsze społeczeństwo jest płynne, a dokładnie rozlane. Zmierza w kierunku zindywidualizowania podmiotów albo rozwodnienia istoty. Płyny, w odróżnieniu od ciał stałych, nie trwają przy swojej formie, ale przyjmują kształt naczynia, do którego trafiają. W swojej postaci pozostają tylko przez chwilę. To, co do niedawna uznawane było za coś stałego, solidnego, na naszych oczach ulega przemianie i rozpuszczeniu. Nie ma już tego, kto prowadzi i kto daje się prowadzić. Wszystko w życiu staje się grą hazardową. Jeśli liczy się na jakąś nagrodę, należy po nią sięgać natychmiast. Cokolwiek może mi zaoferować życie, niech to będzie tu i teraz, w jednej chwili. Kto wie, co może się zdarzyć jutro. Wyobrażenie nagrody wiecznej straciło swój powab. Ludzie dzisiaj są samotni i niejako skazani na samych siebie. Łatwo nimi zarządzać, łatwo ich zagospodarować, wyposażyć w kod kreskowy, w PESEL, poddać szczepionce, odwrócić ich uwagę od nieba i życia wiecznego, a skoncentrować się na doraźnej korzyści. Poczucie pustki jest wszechprzenikające. Łączy się z niecierpliwą tęsknotą za niewiadomo kim albo niewiadomo czym. Moce Antychrysta mają związek z płynnością i z powietrzem, wymiarem morskim i przestrzennym. Siły morskie i powietrzne są najtrudniejsze do zatrzymania. Moce Antychrysta stamtąd atakują bastion stabilności oparty o skałę, jaką jest Kościół. Przestają mieć znaczenia słowa wyryte na tablicach kamiennych. Wielkie osobowości. Proszę uważać, kolejna książka. Niebawem wyjdzie uderzająca w autorytet Jana Pawła II w Polsce. W materię sakramentów. Uderzenie w sens spowiadania dzieci. Przyprowadzenie do pierwszej komunii. Uderzenie w sens chrzczenia dzieci. Jak dorosną sami, zrozumieją. Uderzenie w małżeństwo. Teraz uderzenie w kapłaństwo. W coraz większej ilości środowisk dzisiaj poddaje się wątpliwość sens istnienia kapłaństwa. Wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy mamy równy dostęp do Pana Boga. Po co mamy utrzymywać kapłanów? Po co nam biskupi? Wszyscy jesteśmy kapłanami. Wszyscy jesteśmy prorokami. Wszyscy jesteśmy królami. Zwiększa się siła nośników morskich i powietrznych. Fale, bajty, trendy, informacja i finanse. Oto potęga Antychrysta dzisiaj. Kościół po raz pierwszy staje wobec prawdziwej jego natury. Wcześniej bywał materialnie atakowany poprzez wymierne władze, poprzez jasnych przeciwników, które usiłowały go przegnać z jakiegoś terytorium albo osłabić jego wpływy. Mamy za plecami całe doświadczenie, całą historię krwawych totalitaryzmów. One zrodziły wielu męczenników, świadków wiary, ale krew męczenników, świadkiem ta ziemia i świadkiem to pokolenie, była zasiewem wierzących. Ja jestem przekonany, że jeszcze to, że Kościół w Polsce żyje i jesteśmy wyspą jeszcze w Europie, zawdzięczamy temu, że mieliśmy męczenników. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, księdza Popiełuszki, księdza Maksymiliana Kolbe, tak.
108.
Księdza Suchowolca, księdza Zycha. W naszych czasach, to jest nasze pokolenie. Ksiądz Popiełuszko, gdyby żył, byłby rówieśnikiem niejednego jeszcze z księży, którzy są czynni. Miałby 70 parę lat.
6.
Dzisiaj. No. Proszę zwrócić uwagę na jedno. Względem tych jawnych, buntowniczych, prometejskich sił, Kościół spełniał rolę wytrzymałego bastionu. Im bardziej był atakowany, tym bardziej się umacniał. Teraz nadeszła epoka już nie Prometeusza, Epimeteusza. To są dwie postaci z mitologii greckiej. Dwóch braci, dwóch tytanów. Prometeusz to jest buntownik, krwawy. Ten, który atakuje, który się sprzeciwia, walczy. Natomiast Epimeteusz, mówi mitologia, to jest ten, który wszystko czyni na opak. Wszystko jest dokładnie odwrotnie. Ten, który myśli wstecz. To jeden z tych tytanów, który mimo ostrzeżeń ze strony swojego brata Prometeusza poślubił Pandorę. Za jej namową otworzył puszkę, sprowadzając na ludzkość potworne nieszczęście. O co chodzi w tej epoce Epimeteusza? Otóż w 2020 roku po polsku została przetłumaczona i wydana potężna książka, wielkie dzieło poświęcone papieżowi Benedyktowi, napisane przez dziennikarza niemieckiego Petera Ziwalda. Ogromne dzieło. Peter Ziwald na końcu tego dzieła dołączył króciutki wywiad, jakiego udzielił mu papież emeryt. Ziwald jest dzieckiem duchowym Ratzingera i jemu zawdzięcza swoje nawrócenie i powrót do kościoła. Kocha papieża Benedykta, jego ojca. Stąd właśnie ta relacja zaufania. I w tym malutkim wywiadzie, który należy do ostatnich wywiadów papieża Benedykta, Ziwald zadaje mu pytanie: dlaczego ustąpiłeś w 2013 roku? Co o tym zadecydowało? Czy przypadki pedofilii? Czy afera WatiLeaks, czyli to wyciekanie sekretów dokumentów watykańskich, czy jeszcze coś innego? I wtedy papież Benedykt mu odpowiedział tak. Mówi, to, o czym mówisz, to co najwyżej można nazwać rzeczami przykrymi, ale nie powodem do wycofywania się, ustąpienia. I teraz w jaki sposób Benedykt uzasadnia tamto pytanie? Prawdziwe zagrożenie dla Kościoła, a zatem i dla posługi Piotrowej, leży w światowej dyktaturze pozornie humanistycznych ideologii. Kto się jej sprzeciwi, zostanie wykluczony z podstawowego konsensusu społecznego. Jeszcze 100 lat temu wszyscy uważaliby za absurd mówienie o małżeństwach osób tej samej płci. Dziś ci, którzy się temu sprzeciwiają, są ekskomunikowani ze społeczeństwa. To samo dotyczy aborcji i produkcji istot ludzkich w laboratorium. Współczesne społeczeństwo formułuje wiarę antychrysta, której nie można przeciwstawić się bez bycia ukaranym społecznym wykluczeniem. Dlatego czymś jak najbardziej naturalnym jest lęk przed tą duchową siłą antychrysta. I naprawdę potrzeba pomocy modlitwy całej diecezji i Kościoła powszechnego, by się temu oprzeć. Można by to wszystko jeszcze podsumować jednym odniesieniem. Mianowicie, kiedy kończył się synod poświęcony Amazonii, w efekcie, powiedzmy, takiego nieusatysfakcjonowania środowisk postępowych w Kościele tym, co miało się tam wydarzyć, zaczęły wtedy mnożyć się pretensje, żądania błogosławienia związków homoseksualnych. I to działo się przy udziale niektórych także biskupów. I wówczas zajął stanowisko jeden człowiek, którego ja od dawna obserwuję z wielką uwagą. Będziemy go gościć w Warszawie na końcu stycznia. Jesteście Państwo jedni z pierwszych, którzy o tym się dowiadujecie. Mianowicie prymas Holandii, kardynał Willem Eijk. I on wtedy, bardzo odważni biskupi to są biskupi emeryci. Natomiast ci, co są czynni, są bardziej roztropni. Natomiast Eijk ma odwagę i powiedział coś takiego. Jeśli dzisiaj mamy do czynienia z faktem, że pasterze, poczynając od najwyższych stanowisk, nie są w stanie już obronić nauczania chrześcijańskiego, to być może dotarliśmy do 675 punktu katechizmu Kościoła katolickiego. Zanurzamy się w katechizm. Co tam jest napisane w tym 675 punkcie? Proszę posłuchać. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów życiowych za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo antychrysta. Chodzi o, jak dodają autorzy katechizmu Kościoła katolickiego, coś wewnętrznie perwersyjnego. No i jeszcze ostatnia rzecz. Już kończy, czy macie jeszcze Państwo siłę? Tak? Jeszcze chciałbym przywołać jeden epizod. Mianowicie podczas rekolekcji w 2007 roku, czyli w drugim roku pontyfikatu papieża Benedykta, rekolekcji wielkopostnych, do jej wygłoszenia został zaproszony człowiek, który we Włoszech jest bardzo kochany jako wspaniały kaznodzieja. To jest taki ksiądz Piotr Pawlukiewicz, tylko że w Piłsce. On się nazywa kardynał Giacomo Biffi. I on został zaproszony do wygłoszenia tej rekolekcji. Ja wtedy przebywałem we Włoszech i widziałem, jaka była reakcja prasy. Drugiego dnia niesamowite zaskoczenie, poruszenie. Dlaczego? Dlatego, że Biffi powołuje się na rosyjskiego myśliciela Władimira Sołowiowa. Sołowiow jest teologiem prawosławnym, który zdołał jeszcze opublikować przed śmiercią jako ostatnią swoją publikację, tak zwaną krótką opowieść o Antychryście. Opublikowaną na Paschę 1900 roku. Co jest w tym zaskakującego? Mianowicie Sołowiow jakby przewiduje, prorokuje, co się wydarzy w Kościele i świecie 100 lat później. Czyli początek XXI wieku. I wtedy właśnie Sołowiow mówi o pojawieniu się postaci Antychrysta. Do tej pory Antychrysta najczęściej próbowano utożsamić z jakąś brutalną, krwawą, przewrotną postacią. A więc to mógł być Neron, to mógł być Attila, to mógł być Napoleon, Lenin, Stalin, Bin Laden. Natomiast zaskoczenie, które wywołało właśnie powołanie się na Sołowiowa, tkwi w tym, że Sołowiow wyobraża sobie, że kiedy pojawi się Antychryst, będzie osobowością pociągającą. Będzie uśmiechniętym trucicielem. Będzie podobać się wszystkim. Już pisał o Antychryście w IV wieku święty Efrem. Nie będzie przyjmował podarków, ani miał względu na osoby. Będzie miły dla wszystkich, spokojny w każdej sprawie, wrażliwy na drugiego. Także wszyscy będą go chwalić, mówiąc, oto człowiek sprawiedliwy. Antychryst Sołowiowa to człowiek dialogu, humanista. Daje wiele znakomitych przykładów powściągliwości, bezinteresowności i dobroczynności. Uchodzi za wzorowego pacyfistę, ekologa i ekumenistę, przyjaciela zwierząt, filantropa i wegetarianina. Za młodu okazał się zdolnym i wytrawnym biblistą. Ten fragment szczególnie porusza papieża Benedykta. Dlatego, że Sołowiow wyobraża sobie, że Antychryst będzie miał osobowość tak magnetyczną, tak pociągającą. Ten dobroczyńca ludzkości, wspaniały humanista w pewnym momencie, wyobraża sobie Sołowiow w 1900 roku. Zostanie postawiony na czele Zjednoczonej Europy. A potem zostanie wybrany jako prezydent Organizacji Narodów Jednoczących się. W dowód wdzięczności Antychryst będzie deklarował się jako wierzący w Boga. Z tego tytułu, z tego powodu zostanie udekorowany doktoratem honoris causa w dziedzinie biblistyki przez Uniwersytet w Tybince. To poruszyło papieża Benedykta, bo on był profesorem i wykładowcą w Tybince. Ja pamiętam jedną książkę, na którą kiedyś natrafiłem. Ona miała tytuł L'exegesi oggi, czyli egzegeza biblijna dzisiejsza, aktualna. Tam byli różni autorzy, wielcy bibliści. I tam znajdował się wstęp napisany przez Józefa Ratzingera. I Ratzinger zaczynał ten wstęp mniej więcej w ten sposób. Jak Państwo pamiętacie, końcowe, triumfalne pojawienie się, powrót Chrystusa na ziemię zostanie poprzedzony pojawieniem się wielkiego człowieka nieprawości, Antychrysta. Z biegiem lat coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że kiedy pojawi się Antychryst, będzie wspaniałym teologiem. Zwodziciel będzie się starał przebrać w szaty dobrotliwego Pana, Mesjasza tolerancji, mistrza uśmiechu, by niespostrzeżenie, skupiając uwagę na sobie, zasłonić Chrystusa. Wierzy w Boga, ale wszystko robi, żeby ludzie zapomnieli o Chrystusie, żeby go wziąć w nawias. Jako już coś przesłankę niepotrzebną, coś już nieaktualnego. Nikt nie przestrzega przed grożącym niebezpieczeństwem. Co najwyżej ktoś wzruszy ramionami lub wybuchnie śmiechem nad katolicką paranoją. Będzie przekonywał innych, że zbawienie przychodzi poprzez zabezpieczenia społeczne i planowanie. Nie będzie materialistą, czy też wrogiem religii. Wręcz będzie starał się wyjść naprzeciw wszelkim ludzkim potrzebom, również tym duchowym. Mówiąc o sprawach duchowych, zaproponuje jednakże religię czysto ludzką, w której wszyscy są zgodni ze wszystkim. Odrzucona zostaje wszelka rozbieżność, a zwłaszcza dogmat wiary pojmowany będzie jako niebezpieczne zło, różnicujące ludzi. Uwiąd wiary chrześcijańskiej i prześladowanie jej zwolenników nie dokona się za sprawą ewidentnego przeciwnika, lecz w zakamuflowanej formie filozofii zamiast. Antychryst reprezentuje nowy humanitaryzm. Miłość zastąpiona filantropią, wiara kulturą. Usiłuje przedstawić chrześcijaństwo, które będzie z religią wspaniale brzmiących wartości. Będzie proponował chrześcijaństwo, które jest religią miłości, społecznej sprawiedliwości, szukania pokoju, najwspanialszych wartości, budowania braterstwa. Będzie brakowało jednego: żywej osoby Chrystusa. Będzie brakowało osobowego, działającego Boga, wartości. Włoski filozof Augusto del Noce wyjaśnił to tak. Dziś, gdy marksizm znalazł się w sytuacji nieodwracalnego końca, zaś rewolucja seksualna i kombinacja marksistowsko-freudowska wyznaczają kierunki, walka przeciwko katolicyzmowi dokona się pod szyldem humanitaryzmu. Czego dzisiaj się oczekuje od katolików? Gdziekolwiek są? Jeśli nie tego, by chrześcijaństwo sprowadzić do sprzątania tej ziemi, sprzątania po grzechach innych ludzi, do moralności oddalonej od jakiejkolwiek metafizyki, wyznania wiary, teologii. Działanie antychrysta polega na zasłonięciu sobą Chrystusa, zaproponowaniu wiary, która jest rozmydlona, rozwodniona, gdzie Chrystus zostaje wzięty w nawias. Chciałbym już zakończyć, więc, bo nie chcę Państwa bardzo zmęczyć. Im głębiej się zastanawiam nad tą postacią antychrysta, im dłużej o tym myślę, im bardziej próbuję skojarzyć tę postać z tym, co się dzieje z nami, w świecie, w społeczeństwie, w Kościele także, pod zasłoną też czasami tego nieokreślonego pojęcia synodalność. Tym bardziej ugruntowuje się też w przekonaniu, że jeśli pojawi się antychryst, jeśli pojawi się, może już się pojawił, nie będzie konkretną jednostką, ale będzie miał postać dominującego trendu, urzekającego nowego spojrzenia, sposobu myślenia. Można było powiedzieć mentalnego mainstreamu. Jeśli by ktoś mnie pytał, jak sobie wyobrażasz antychrysta, powiedziałbym, to jest bomba drobinkowa, która eksploduje i wszyscy zaczynamy jego pyłem oddychać. Wszyscy możemy go w sobie nosić. Możemy być w jakiś sposób nim zainfekowani. Przed kilku laty we Włoszech wyszła taka seria komiksów nazywanych Dylan Dog. W jednym z odcinków tego komiksu, on miał tytuł nawet Apokalipsa, pojawia się małe dziecko o imieniu Lemby, po angielsku to jest baranek. I to dziecko, które jeszcze nie umie mówić, usiłuje się za wszelką cenę porozumieć z ludźmi dorosłymi, dając im usilnie coś do przekazania, do powiedzenia. Nie jest w stanie się z nimi porozumieć, bo ludzie traktują go jako niemowlaka. No. Wybuchają śmiechem, traktują go jako maskotkę. Tymczasem nieopodal zaczynają wyciekać niebezpieczne związki chemiczne z fabryki produkującej broń chemiczną. Coś podobnego także zostało pokazane, wyprodukowane przez jednego duńskiego reżysera Larsa von Triera. On zrobił między innymi taki serial pod tytułem Królestwo. Rzecz dzieje się w szpitalu. Ordynator, lekarze, pielęgniarki, salowe, fizjoterapeuci, pacjenci. Dzieje się normalne życie. To życie się dzieje, podczas gdy nikt sobie nie zdaje sprawy, że z podziemi tego szpitala zaczyna wydobywać się jakiś gaz, jakiś roztwór, coś, co zaczyna spowijać ludzi i zaczyna radykalnie zmieniać ich sposób wrażliwości, patrzenia na siebie, oddziaływania na siebie. Gdzie zatem jest i jak go zlokalizować? Być może ukrywa się w nas. Także. Być może w sobie samych możemy zlokalizować coś, co walczy z Chrystusem. Wstrzymuje Jego powrót, czyniąc świat nieznośnym. Może trzeba zacząć Go szukać, patrząc od środka. Może być w postaci pewnej jakiegoś grzechu strukturalnego, albo tego, co święty Jan Paweł II nazywał cywilizacją śmierci. W każdym razie siły niszczące ten świat kryją się w samym sercu tajemnicy Antychrysta. Jest jakieś remedium? Jest jakiś środek zaradczy na Antychrysta?
Jest.
Proszę Państwa, Jezus mówił o końcu świata. Jezus mówił o boleściach. Mówił o próbach. I co wtedy mówił? Miejcie przepasane biodra, miejcie zapalone pochodnie, bądźcie gotowi do tych, którzy oczekują przejścia swojego Pana. Musimy przyjąć postawę, jaką mieli Żydzi w niewoli egipskiej, kiedy wiedzieli, że tamtej nocy Bóg będzie przechodził. Potrzebujemy, to jest postawa ucznia Chrystusa, gotowi na Jego działanie. Najlepszym sposobem na pokonanie Antychrysta, który pokazuje siebie samego i chce zakryć Chrystusa, który pokazuje na ludzką szlachetność i ludzki humanitaryzm, po to tylko, żeby zwieść ludzi, żeby nie patrzyli w niebo, który próbuje nas przekonać, że istnieje tylko ta rzeczywistość tutaj na ziemi. Najlepszym sposobem, żeby się temu przeciwstawić, jest postawić na coś dokładnie przeciwnego. Czyli całkowite wychylenie się w stronę Boga, całkowite zaufanie. Dlatego też my potrzebujemy przede wszystkim od tego zaczynać. Biodra przepasane, zapalone pochodnie. Ksiądz Dolindo mówił tak. Jeśli widzisz, że zaczyna się robić ciemno w oczach, jeśli widzisz, że zaczynają mnożyć się wszędzie problemy, twoja rodzina, twoja ojczyzna, twój kościół, jeśli widzisz, że te problemy się spiętrzają tak, że zaczynasz czuć panikę, że za chwilę to wszystko spadnie i cię przygniecie, nie wpadaj w panikę, ale zamknij oczy i ze wszystkich sił, które znajdujesz jeszcze w sobie, zacznij wołać: Jezu, Ty się tym zajmij, Jezu, Ty się tym zajmij, Jezu. I w pewnym momencie zobaczysz, co to znaczy, że Duch Boży zacznie przenikać Twoje serce. I ksiądz Dolindo mówił często tak, ludzie nie widzą Boga, bo mu nie ufają. Zaledwie zaczniesz mu ufać, będziesz go widział. My nie jesteśmy tutaj po to, żeby odsuwać od siebie rzeczywistość. Bardzo mnie kiedyś przekonało to, gdy usłyszałem, co to znaczy pokora. Pokora jest matką wszelkich cnót. Co znaczy być pokorny? Ludzie mają różne definicje pokory. Nie otwierać gęby, nie zajmować stanowiska, trzymać się blisko ściany, z boku, nie angażować się. Nie. Usłyszałem coś takiego. Pokorny respektuje fakty. Patrzeć na fakty. Patrzeć, co się dzieje. Mieć oczy otwarte. I umieć reagować tak, jak mówił Chrystus. Biodra przepasane. Zapalone pochodnie. Ogień. Nie wolno nam dopuścić do czegoś takiego w naszej ojczyźnie tutaj, żeby w jakimś kościele na dobre zgasła lampka na Świętego Sakramentu. I musimy robić dokładnie to samo. Trzeba sprawdzić, czy mamy oliwę, czy mamy tę lampkę zapaloną, czy już żeśmy poszli na przegrane. A jak ktoś czuje właśnie, że batalia jest zbyt ciężka, że to wszystko może mnie przekroczyć, pokonać, to wtedy ksiądz Domino mówi, zamknij oczy i woła, Jezu, Ty się tym zajmij, Jezu, Ty się tym zajmij. I to od tego się zacznie. Potem przyjdą inspiracje, potem przyjdzie pomysł, co robić, jak działać, zająć stanowisko. Oczywiście, nie możemy tylko siedzieć. Trzeba działać, ale działanie musi być poprzedzone aktem wiary, zaufania, modlitwy, żeby to nie było nasze działanie, tylko Boga. Bo wspaniale działa i przekonuje i zachwyca ludzi Antychrystów. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.